Jakie szczepienia, poza tym na COVID, są potrzebne w czasie pandemii? Czy kleszczowe zapalenie mózgu to rzadka choroba? Jak szczepienia wpływają na nasz układ odpornościowy? Małgorzata Wiśniewska. O zdrowie pytam. Moją rozmówczynią jest dr Agnieszka Motyl, epidemiolog, lekarz medycyny rodzinnej. Pracowała zarówno w przychodni rejonowej w pogotowiu, jak i w poradni lekarza rodzinnego. Czy teraz choruje się mniej, chorujemy inaczej? Zmienił się ten krajobraz chorób zakaźnych w trakcie pandemii? Jak to jest? No bo przecież poza COVID-em są jeszcze inne choroby.
Tak, no pandemia z jednej strony pokazała nam, że choroby zakaźne cały czas są istotne. Żeśmy przez już dziesięciolecia tak troszeczkę uśpili naszą czujność, ponieważ choroby zakaźne były w odwrocie. No szczególnie w Europie, w Polsce tak naprawdę.
Niektóre się udało całkiem pokonać.
Tak. Znaczy na razie to są tylko dwie. Jedna to jest ospa prawdziwa, drugi to jest księgosusz. To jest taka choroba zakaźna zwierząt, która również została wyeradykowana. Natomiast jeżeli mówimy o chorobach zakaźnych ludzi, to jest na razie jedyna choroba ospa prawdziwa wyeradykowana z powierzchni Ziemi, czyli...
Nikogo już nie ma, kto by zachorował.
Nikogo nie ma, kto
czyli
by
wirus nie
chorował.
Istnieje.
Nie istnieje w warunkach naturalnych, natomiast no, zostały próbki wirusa w laboratoriach dwóch na świecie, pilnie strzeżonych. Miejmy nadzieję, że się stamtąd wirus nigdy nie wydostanie. Wiadomo, że na przestrzeni ostatniego stulecia no, choroby zakaźne zmniejszyły swój udział w takiej ogólnej chorobowości i śmiertelności, umieralności ludzi. Obecnie przed pandemią, gdybyśmy tak zobaczyli, to jest dużo poniżej 1% przyczyn zgonów stanowiły choroby zakaźne, podczas gdy na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym to było około 20%, czyli jest to ogromny postęp.
Sukces szczepionek.
Nie tylko szczepionek oczywiście, bo my wiemy, że szczepienia są ogromną zdobyczą tej cywilizacji, nauki. Natomiast to nie tylko szczepienia, które są niewątpliwie bardzo skuteczną metodą profilaktyki chorób zakaźnych. Natomiast to nie jest jedyna przyczyna tego sukcesu. Takie bardzo proste rzeczy, o których my dzisiaj nie pamiętamy, że one są tak istotne dla naszego zdrowia, bo my to traktujemy jako coś oczywistego, że mamy czystą wodę w kranie, możemy pić wodę z kranu prosto, że mamy kanalizację, że ulicami nie płyną rynsztoki.
No i że mamy lepsze leki chyba.
I że mamy też dostęp do antybiotyków, do leków. Mamy doskonałą opiekę nad kobietami, nad ciężarnymi, nad noworodkami. I to wszystko składa się na spadek zachorowalności i umieralności z powodu chorób zakaźnych. W innych częściach świata, gdzie choroby zakaźne przenoszone są również chociażby przez komary, tam w grę wchodzi również walka z komarami, na przykład tak jak jest to walka z malarią przede wszystkim, ale nie tylko. Tam również dochodzi ten aspekt zwalczania wektorów, czy tych przenosicieli chorób zakaźnych.
Czy to się zmieniło w ciągu ostatniego roku? To znaczy, czy tych chorób zakaźnych, które jakoś tam sobie istniały przecież i doskwierały dzieciom, dorosłym.
W Polsce najczęstszymi trzema chorobami zakaźnymi, które rok w rok zajmowały trzy pierwsze miejsca, to oczywiście była zawsze pierwsza grypa i infekcje grypopodobne. Druga to była ospa wietrzna. I na trzecim miejscu były zawsze biegunki zakaźne, czyli taki, my to nazywamy grypa żołądkowa, czyli taki wirusowy nieżyt żołądkowo-jelitowy.
Rotawirusy?
Rotawirusy, ale nie tylko. To jest wiele grup wirusów, między innymi norowirusy również. Rotawirusy kojarzone są przede wszystkim z chorobą, z biegunkami dziecięcymi, ale to nie są tylko rotawirusy i nie tylko dzieci na nie chorują. Więc takie trzy najczęstsze choroby zakaźne były i one się co rok właściwie powtarzały.
Wirusowe?
Wirusowe, tak. I w tym roku, za 2020 rok, ta kolejność jest podobna.
Grypa ciągle istnieje?
Dlatego, że pandemia do nas przyszła dopiero 4 marca 2020 została ogłoszona pandemia, przy czym pierwsze zachorowanie u nas to był dopiero 9 marzec, więc To wszystko zaczęło się, jak u nas już tak naprawdę sezon grypowy się skończył, więc grypa w 2020 roku skończyła się w momencie, kiedy zostaliśmy w domach. Natomiast ospy wietrznej i biegunek takich zakaźnych, właśnie wirusowych, było zdecydowanie mniej, dlatego że właśnie zostaliśmy w domach, przestaliśmy się kontaktować z dużą ilością osób, też dzieci przestały się kontaktować w swoich grupach rówieśniczych, ale przede wszystkim zaczęliśmy stosować higienę rąk, ponieważ właśnie no te choroby, na przykład biegunkowe, to są choroby przenoszone przede wszystkim przez brudne ręce, oczywiście też może być też przez kontakt bezpośredni. Natomiast zauważyliśmy również spadek liczby zachorowań na inne choroby, które w taki sposób się przenoszą, na przykład WZW typu A, które w poprzednich latach jednak występowało. Również inne choroby, na przykład krztusiec, które się przenoszą w skupiskach, też w tym roku no, są mniej raportowane niż w porównaniu z poprzednimi latami. Czyli z jednej strony pandemia pokazała nam, że jak jesteśmy bezbronni wobec nowych chorób zakaźnych lub czasem może być to po prostu choroba, która ponownie się pojawia, ponownie jest zawlekana do jakiegoś kraju, a z drugiej strony widzimy, że takie najprostsze sposoby jakby zapobiegania przenoszeniu i przerwania transmisji, jakim jest właśnie izolacja, dezynfekcja, dystans, że one działają również na inne choroby.
To może nie warto się na przykład było w tym roku szczepić na grypę, chociaż wiem, że sporo osób się rzuciło na to szczepienie wyjątkowo, ale może na przykład szczepienie na grypę nie było takie znowu potrzebne.
Absolutnie było potrzebne, bardzo potrzebne było, nawet jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, pomimo że zostaliśmy w domu, dlatego że jest niemożliwością, żeby się całkowicie izolować. Człowiek nie żyje na bezludnej wyspie, więc to jest nieuchronne, że zawsze będzie jakiś kontakt. I zawsze będzie kontakt chociażby też z pracownikami opieki zdrowotnej, jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś pomocy medycznej, niekoniecznie z powodu infekcji. I im ktoś jest starszy i ma więcej chorób przewlekłych, tym odnosi większe korzyści z tych szczepień typu właśnie grypa czy pneumokoki. To samo dotyczy oczywiście małych dzieci, bo tutaj z kolei mamy tą drugą grupę wysokiego ryzyka ciężkich przebiegów grypy i zakażeń pneumokokowych. Więc zarówno grupa małych dzieci do lat 5, jak również osoby starsze i przewlekle chore, to są osoby, które absolutnie, niezależnie od pandemii, ale w pandemii zwłaszcza, powinny być zaszczepione przeciwko grypie i pneumokokom.
A dlaczego pneumokoki?
Pneumokoki powodują...
To już jest bakteria,
prawda? To już jest bakteria, tak. Powodują szereg oczywiście zakażeń, które klinicznie mogą się objawiać jako zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie ucha, ale również są też inwazyjne postacie zakażeń, czyli mówimy tutaj o posocznicy czy o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, właśnie też w przebiegu zakażenia pneumokokowego to się też zdarza. Szczególnie u starszych osób zapalenie płuc przebiega w większości z tak zwaną bakteriemią, czyli z obecnością bakterii we krwi i o starszy organizm schorowany, no nie, pomimo antybiotykoterapii, może sobie nie poradzić z takim zakażeniem i dlatego zapalenie płuc jest tak ciężką i groźną chorobą dla osób starszych.
Czy na przykład zaszczepienie się przeciwko pneumokokom i grypie zwiększa jednocześnie w jakiś sposób odporność na COVID?
No nie możemy tak powiedzieć. Szczepienie przeciwko konkretnej chorobie zapobiega tej konkretnej chorobie. Natomiast znane jest tak zwane zjawisko, które immunolodzy nazywają treningiem układu immunologicznego i jakby postuluje się, że faktycznie pobudzanie układu immunologicznego szczepieniami no może w cudzysłowie zwiększać jego sprawność. Tak jak były takie obserwacje na początku pandemii, że te kraje, gdzie były obowiązkowe szczepienia przeciwko gruźlicy, czyli szczepienia BCG, miały niższe wskaźniki zachorowalności na COVID. No, okazało się oczywiście, że to nie jest tak do końca. Po prostu byliśmy troszkę opóźnieni w fazie pandemii o jakieś pół roku i dlatego u nas nie było tylu zachorowań, bo między innymi dotyczyło to właśnie Polski. Natomiast są znane, i to już sprzed lat, takie badania, gdzie w krajach takich rozwijających się szczepienie dzieci, małych dzieci właśnie szczepionką przeciwko gruźlicy powodowało niższą umieralność nie tylko z powodu gruźlicy, ale również chociażby właśnie zapaleń płuc, czyli jest jakieś zjawisko takiego treningu odporności, że ten układ immunologiczny lepiej sobie wtedy radzi. Natomiast nie możemy powiedzieć, że tak się dzieje również w przypadku COVID, że szczepienia grypy, przeciwko grypie czy pneumokokom zabezpieczają nas przed COVID. Nie. Na szczęście przeciwko COVID mamy już dedykowaną szczepionkę, na którą cały świat czekał rok, jak trwała pandemia, więc mamy i jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że możemy z niej korzystać.
Wracając jeszcze do pneumokoków, gdzieś przeczytałam, że tak było jeszcze dopóki te szczepionki na pneumokoki może nie były refundowane albo tak bardziej dostępne, że właściwie pneumokoki to jest, powodują więcej albo są właściwie jedną z głównych przyczyn zgonów u małych dzieci, u noworodków i małych dzieci. Czy rzeczywiście to jest tak groźna choroba?
Znaczy, jeżeli mówimy o inwazyjnej chorobie pneumokokowej, to faktycznie te największe współczynniki zachorowalności to są dzieci właśnie do drugiego roku życia. Podobnie zresztą jak i na posocznicę i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych meningokokowe. To też są te najmniejsze dzieci. Dlatego też wakcynolodzy, pediatrzy tyle lat walczyli, żeby to szczepienie przeciwko pneumokokom wprowadzić do kalendarza szczepień jako szczepienie obowiązkowe, czyli bezpłatne, refundowane dla wszystkich dzieci od drugiego miesiąca życia. No i to się udało. To się udało kilka lat temu. Od tego roku jest kolejny sukces, wprowadzenie szczepionki przeciwko rotawirusom do kalendarza obowiązkowego, czyli można powiedzieć, że ten nasz kalendarz szczepień ochronnych no z trudem, bo wiadomo, że to są ogromne koszty i kraju po prostu no nie stać na wszystko naraz, natomiast ten kalendarz jest uzupełniany, unowocześniany, jest jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, ale nie
na przykład
nadzieję.
Co?
No, na przykład wprowadzenie szczepionek wysoko skojarzonych. To jest to, na co,
co to
też,
znaczy?
Czyli zamiast trzech wkłuć, mielibyśmy jedno wkłucie i
odpowiadające
przeciwko sześciu chorobom.
To już się chyba dzieje, prawda?
Tak, ale są to szczepionki oczywiście dostępne, natomiast nierefundowane, dlatego też jeżeli rodzice mają życzenie zaszczepić dziecko taką szczepionką wysoko skojarzoną, ponoszą te koszty dodatkowo.
Kleszczowe zapalenie mózgu. Też słyszę ciągle dyskusje na ten temat. Czy to nie jest przerost formy nad treścią? W końcu te kleszczowe zapalenia mózgu zdarzają się rzadko, dość rzadko, no a szczepionka swoją cenę ma. Czy to niekoniecznie, czy koniecznie szczepić na to?
Tak, to jest oczywiście temat jak najbardziej aktualny i to nie tylko latem, bo tak naprawdę aktywność kleszczy zaczyna się już wiosną. Im mamy cieplejszą zimę, tym ta aktywność kleszczy zaczyna się wcześniej. No i trwa tak naprawdę do późnej jesieni. I dotyczy nie tylko, wbrew temu co myślimy, nie tylko osób, które na przykład zawodowo są związane z lasem, czy z pobytem, czy z pracą w takich warunkach leśnych, ale również wszystkich, którzy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, lubią biwakować, lubią jakieś piesze wyprawy, wyjeżdżają na obozy, kolonie, czy nawet mają działkę z domkiem gdzieś w takim terenie właśnie zalesionym. Okazuje się, że oczywiście mamy takie tak zwane tereny endemiczne, czyli tereny, gdzie no, szczególnie jest dużo zachorowań i szczególnie dużo jest zakażonych kleszczy tym wirusem kleszczowego zapalenia mózgu, ale wiemy już, że te statystyki zachorowań, one są bardzo niedoszacowane. czyli to, co jest wykrywane i raportowane do inspekcji sanitarnej, no to jest wierzchołek góry lodowej.
Bo często się nie rozpoznaje tej choroby?
Często się nie tyle nie rozpoznaje, bo jeżeli, oczywiście choroba w dużej części przebiega skąpo objawowo lub nie doprowadza do takich najcięższych jakby postaci, natomiast nawet jeżeli już pacjent trafia do szpitala, to też niekoniecznie jest diagnozowany w pełni, jest leczony, wraca do zdrowia, natomiast nie wszędzie jest dostęp do takiej pełnej diagnostyki albo nie jest ona wykonywana w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu i tutaj prace właśnie zakaźników pokazują, że nie w każdym rejonie Polski jest raportowane tyle przypadków zachorowań, jak wynika przez porównanie do innych regionów, gdzie jest podobna aktywność kleszczy i podobna, powiedzmy, ilość osób zamieszkujących.
Widziała Pani kiedyś człowieka, pacjenta, nie wiem, dziecko po kleszczowym zapaleniu mózgu? Czy to jest rzeczywiście poważna choroba?
No tak się składa, że akurat miałam osobę w rodzinie, która prawdopodobnie właśnie przebyła kleszczowe zapalenie mózgu. To były lata 80., więc wtedy jeszcze nie było takiej diagnostyki, nie wiedzieliśmy, że to jest to. Natomiast przebieg był ciężki, przebieg był z pobytem na OIOM-ie. Diagnoza była, że to było wirusowe zapalenie mózgu, prawdopodobnie, ponieważ było to po wakacjach. Więc miałam akurat możliwość obserwacji przebiegu tej choroby, to było dramatyczne.
Udało się wyjść cało z tego?
Tak, natomiast no wiem, że pewnie gdyby tej choroby nie było, no to osoba pewnie lepiej by funkcjonowała do tej pory, niż to się dzieje teraz.
Taka szczepionka też jest potrzebna według Pani?
Jak najbardziej, dlatego że my mamy w Polsce przede wszystkim problem z dwoma chorobami odkleszczowymi. To jest to kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza. Boreliozy jest zdecydowanie więcej, jest ona zdecydowanie częściej wykrywana i tak można powiedzieć powszechniejsza. Natomiast kleszczowe zapalenie mózgu to jest kilkaset przypadków rocznie. Nawet biorąc pod uwagę niedoszacowaną liczbę, niewątpliwie tych przypadków jest mniej. Natomiast mamy tutaj różnice takie, że borelioza jest możliwa do leczenia antybiotykami i w momencie już pierwszych objawów, po włączonej szybko terapii antybiotykowej, w zdecydowanej większości przypadków pacjent wraca do zdrowia. Dodatkowo bakterie borelia przedostają się do organizmu ludzkiego po jakimś czasie, jaki upływa od momentu wszczepienia się kleszcza w skórę. To najczęściej jest 24 godziny przynajmniej, dlatego że te bakterie przebywają w tym kleszczu w przewodzie pokarmowym, w jelicie tego kleszcza, mówiąc dokładnie. W związku z tym to trwa, zanim one się przedostaną do organizmu ludzkiego. Natomiast w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu wirus bytuje w silnionkach kleszcza, czyli w momencie już wczepienia się, ukłucia kleszcza, on już praktycznie może przedostawać się w każdej chwili do naszego organizmu, czyli tutaj nie ma tego kryterium 24 godzin. Wiadomo, że jeżeli widzimy kleszcza w skórze, należy go jak najszybciej wyjąć, usunąć i to nas zabezpiecza przede wszystkim przed boreliozą, natomiast przed tym kleszczowym zapaleniem mózgu już w mniejszym zakresie, o czym zapominamy często. Natomiast o ile przeciwko boreliozie nie mamy szczepienia, o tyle przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu mamy szczepienie, które jest bezpieczne, skuteczne, no i dostępne oczywiście.
Gdzieś kiedyś usłyszałam, ktoś mi powiedział, nie, nadmiar szczepionek, ja się nie szczepię tak znowu na wszystko, bo nadmiar szczepionek powoduje, że układ immunologiczny staje się rozchwiany i rozleniwiony. Taka teoria. Co Pani na ten temat?
Częściej się spotykam z zarzutami, że się przeciąża układ immunologiczny, szczególnie małych dzieci. Tak, więc to jest oczywiście absurdalny zarzut, dlatego że organizm ludzki na co dzień spotyka się z wieloma antygenami, na które reaguje. Z wieloma. My jesteśmy bombardowani różnymi antygenami, które są obecne w naszych błonach śluzowych, z pokarmem, tak, i my sobie z tym doskonale radzimy. Oczywiście szczepienia są pewną specyficzną formą jakby podawania antygenu do organizmu, najczęściej one są jednak w postaci iniekcji, więc dlatego mówimy, że jest to uodpornienie sztuczne, no bo w przyrodzie przyroda nam w taki sposób nie podaje antygenu w zastrzyku, natomiast na to pytanie odpowiedzieli również naukowcy, za to wzięli się matematycy i policzyli, ile w takiej szczepionce jest antygenów, ile każdy z tych antygenów angażuje komórek immunologicznych takiego noworodka czy młodego niemowlaka. I wyszło im, że podanie tych wszystkich szczepionek w tym pierwszym roku życia takiemu niemowlakowi, czy to w sumie jest przeciwko kilkunastu chorobom, gdyby wszystkie policzyć, również te odmiany na przykład pneumokoków, tak? Bo jak szczepimy, ale mamy tam 13 typów pneumokoków, czy 10, no to gdyby wszystkie je policzyć, to wyszło, że te wszystkie szczepionki angażują zaledwie 0,1% możliwości układu immunologicznego takiego małego dziecka. A trzeba pamiętać, że to właśnie młody organizm, właśnie dziecko, szczególnie tak do tego 5 roku życia, ma największą zdolność i plastyczność tego układu immunologicznego do rozpoznawania antygenu i do uczenia się potem rozpoznawania tych antygenów w przyszłości. Z czym my mamy problem potem w życiu dorosłym? No mamy problem z tym, że szczepionki u osób starszych gorzej działają. U tych osób, które właśnie szczególnie odniosłyby korzyść z ochrony przeciwko właśnie grypie, pneumokokom, czy nawet COVID teraz, to mamy to zjawisko, że u starszych osób to szczepienie gorzej działa, bo układ immunologiczny już jest po prostu mniej sprawny. Już nie ma takich komórek, które się chętnie uczą. Tam wszystkie są już nauczone.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Agnieszka Motyl, epidemiolog, dyrektor do spraw jakości i standardów medycznych w firmie Medicover.